Minęła godzina 19.
Dobry wieczór, drodzy radiosłuchacze. Po tej stronie mikrofonu Katarzyna Kochnowicz i Noziele. Witam Was bardzo serdecznie. Tematem dzisiejszej audycji będzie mydło, ale nie takie proste mydło. Chciałam powiedzieć o mydłach potasowych, o popiele, o potażu, nawiązując do dzisiejszego dnia środy popielcowej, która jest bardzo ściśle związana z popiołem. Ale przechodząc do sedna, zacznijmy może od początku, nakreślając sprawę. W Polsce mydło było znane już od czasów wczesnego średniowiecza. Jednak wtedy jeszcze traktowane było, chodziło za towar luksusowy. Bo pierwsze mydlarnie jako takie, zajmujące się typowo produkcją mydła, powstały dopiero w wieku XIV. Nawet po jakimś czasie rozprzestrzeniło się pod strzechami zwykłych ludzi, jednak dalej panowało takie przekonanie, że częste mycie skraca życie, a to głównie za sprawą ascetów świętych, którzy byli wzorami w postępowaniu dla ludzi i też, którzy widzieli we wspólnych kąpielach, jakie wtedy były powszechne, ponieważ używano łaźni, moralnie niegodny czyn. Co więcej, wielu z nich, chociażby jak święta Agnieszka, twierdzili, że ciało jest grzeszne i brudne, więc logicznym, po co o nie dbać? Dlatego nie myli się nigdy. Podobno warstwa brudu będzie, jak będzie taka wystarczająco gruba, to sama odpadnie. Ale żeby nie było, że to tylko święci byli na bakier z kąpielami, bo królowie w tamtych czasach też nie byli lepsi, po prostu taka kultura bycia. Ludwik XIV na przykład po raz pierwszy wszedł do wanny w wieku 7 lat, według opowieści, według takich anegdot. Elżbieta I myła się raz w miesiącu i tak uchodziła wtedy za najczystszą osobę w całym imperium. Więc daje nam to obraz tego, jak to wyglądało. Brud triumfował przez wiele stuleci, aż w końcu mam wrażenie, że ludzie się opamiętali, no ale też wiedza medyczna zaczęła się rozwijać, no i zaczęli się myć. No może nie wszyscy, jak wiemy do tej pory, sądząc czasem po zapachach w komunikacji miejskiej, ale przynajmniej zdecydowana większość, nie ma co porównywać. Dzisiaj, jak mówiłam, jest środa popielcowa i właśnie dlatego chciałam nawiązać do popiołu, bo to właśnie z popiołu drzewnego otrzymywano niegdyś taką sól alkaliczną, innymi słowy zasadową, która, jeśli jest połączona z tłuszczem, stawała się potażem, w zależności od pisowni. Zresztą, mało się teraz o tym mówi, ale Polska była dość długo eksporterem potażu i bardzo dobrze nasze rejony funkcjonowały w tym temacie, bo taki szczyt produkcji potażu w Polsce był w wieku XVII-XVIII. I polscy specjaliści od wytwarzania potażu byli tak cenieni, wyobraźcie sobie, że z inicjatywy kapitana Johna Smitha, może się niektórym kojarzyć z bajką Pocahontas, ale tak było, zostali sprowadzeni przez kolonistów angielskich do Ameryki. I to było na jesieni 1608 roku, gdy grupa polskich rzemieślników, specjalistów produkcji mydła, potażu oraz szkła, przybyła do pierwszej osady kolonistów angielskich w Ameryce Północnej o nazwie Jamestown. Wyobraźcie sobie, że Polacy się zapakowali, byli tak dobrymi rzemieślnikami, że na statku Mary and Margaret przybyli do Ameryki i tam zaczęli tworzyć manufaktury produkcyjne. Taki manufakturowy zakład wyrobu potażu nazywa się potasznia lub potażarnia. I w Polsce istnieje wiele nazw geograficznych, których etymologia, taki źródłosłów, najpewniej związana jest z wytwórstwem potażu. Na przykład jest potasznia, potaszniki, potasze, potażnia, potażniki. Ale już całkiem inaczej nazywali się wytwórcy potażu, ponieważ nazywano ich budnikami. No ale jak takie wytwarzanie potażu wyglądało w ogóle? Produkcja potażu prowadzona była głównie w lasach i puszczach, gdzie właśnie wycinano drzewa. I wydobycie samej soli potasowej z popiołu drzewnego odbywało się w procesie ługowania w takich specjalnych kadziach. pod względem chemicznym tak powstały potaż, to jest zanieczyszczona postać węglanu potasu. I popiół taki pozostały po ługowaniu nazywany był łużynami i nadawał się on do nawożenia pól. Stąd można na przykład domniemywać, że nazwa Łużyc może stąd pochodzić. Obok jest zgorzelec i on nawiązuje do gospodarki żarowej, czyli wypalania lasu. Na logikę można to tak jakby wytłumaczyć. Wypłukana część takiego ekstraktu z popiołu była odparowywana i oczyszczana poprzez prażenie w piecu. I tak ogólnie, jak to się opłacało, jak to wyglądało? Ze spalenia 75 kg drewna otrzymywano 1 kg popiołu. A z kolei dla otrzymania 1 kg potażu potrzeba było 20-25 kg popiołu. Więc widzicie, ile to jest dużo ciężkiej pracy, jaki to jest... Po prostu cały system trzeba opracować i konkretnie działający zakład. I naturalnie właśnie, dlatego że to było tak prężnie rozkręcone, cały ten przemysł był wprzężony w większy leśny łańcuch produkcyjny. Bo generalnie drzewo nie było spalane dla produkcji potażu. Taki popiół był produktem ubocznym produkcji węgla drzewnego, albo smoły, albo dziegciu. Dlatego też potasznicy na ogół pracowali wspólnie z węglarzami, smolarzami oraz dziegciarzami. Bardzo podobają mi się te nazwy. Są takie bardzo, no, bardzo fajne, swojskie i zapomniane, mam wrażenie. Drewno nie jest jednak najwydajniejszym źródłem potażu. Można by było myśleć, że tylko ten popiół drzewny i popiół drzewny, ale najwydajniejsze są orlica pospolita, jeżyny, brzosy, bylice, oset, pokrzywa także, wysłodki takie, wytłoki z buraków cukrowych i owoce kasztanowca. Więc to też jest ciekawe. Jestem ciekawa, czy ktoś podejmie chęć eksperymentu zrobienia potażu na przykład z owoców kasztanowca. Bo dla mnie to jest wyzwanie. Na jesieni chciałabym spróbować. Taki zakład produkcji potażu, jak wspomniałam, nazywano potasznią lub budą. Zaś ci specjaliści nazwani byli potasznikami lub budnikami. Generalnie ja, póki nie zajęłam się sama mydłami i całym tematem około mydlanym chemicznym, nie miałam zielonego pojęcia, że ktoś taki jak potasznik lub budnik jest, a jest to bardzo ciekawy aspekt naszej historii. Poza potażem tacy budnicy produkowali smoły, węgiel drzewny, kalafonię. Kalafonia to jest taka żywica mięciutka, ona jest pochodzenia naturalnego, powstaje, jest pozostałością taką po oddestylowaniu terpentyny z żywicy drzew iglastych, na przykład z sosny, głównie z sosny. Zajmowali się też wytwarzaniem popiołu drzewnego, pozyskiwali terpentynę, dziegieć, garbniki z kory i wiele, wiele innych produktów. I w lasach stawiali takie zagłębie w ziemi, kurne chaty, a w miastach budowali domy handlowe, gdzie sprzedawano różną chemię. I taką pamiątką takich domów handlowych są domki budnicze na poznańskim rynku, należące w XVI wieku do Bractwa Budniczego. To jest takie bardzo fajne i warto by było, żeby tego typu rzemiosła były przypominane, żeby o nich edukować, żeby o nich mówić. To tak jak olejkarze polscy. Nie ma w Polsce ludzi, którzy destylują olejki eteryczne, którzy pozyskują takie rzeczy, bo i to wszystko odchodzi w zapomnienie. Warto byłoby o tym mówić. I co jest ciekawe, tym, czym dziś są międzynarodowe koncerny zrzeszające ludzi, mające pieniądze, inwestujące w różne pozyskiwane surowce, dawniej były zakony, które nie tyle zajmowały się modleniem, co właśnie gospodarką. One kreowały ten rynek. I szczególnie tutaj cystersi zajmowali się najpierw produkcją czerwca, by następnie przerzucić się właśnie na produkcję potażu. I przykładowo czytałam gdzieś, że właśnie w wielkopolskim Czerwonaku cysterki z Owińska nad Wartą produkowały czerwiec owada hodowanego na stokach Dziewiczej Góry, najwyższego wzniesienia Puszczy Zielonka. Te czerwie no, można kojarzyć właśnie z takiego czerwonego barwnika. Ich pancerzyki są mielone i z tego pozyskuje się cały ten barwnik. Jeszcze w średniowieczu owe cysterki uruchomiły także, zatrudniając 6 potażników, produkcję potażu w sąsiedniej miejscowości, która dziś nazywa się Potasze. Właśnie dlatego. I cysterki potaż eksportowany był następnie do Torunia, gdzie służył do produkcji pierników. Z racji tego, że jest to alkaliczne środowisko, to szło to bardziej w stronę działania sodooczyszczalne, spłuczniania ciasta. Ale równie dobrymi przemysłowcami byli też cystersi śląscy. Oni w XVII wieku założyli w Rudach hutę potażu i cystersi prowadzili też tam bielarnie, produkowali żelazo, piwo, więc było takie mega skupione w miejscu dobrze działające przedsiębiorstwo. W szlacheckiej Polsce ogólnie lasy dostarczały głównie chemii, która napędzała podstawowe gałęzie przemysłu. Kres tego niestety przyniosły zbiory. Potem wojny światowe, kiedy to tłuszcze roślinne i zwierzęce były towarem na tyle deficytowym, że stosowanie ich do wytwarzania mydła było wręcz marnotrawstwem, co jest zrozumiałe. Mimo wszystko mydło było potrzebne zarówno ludności cywilnej, jak i armii. Naukowcy tam, to był właśnie czas, kiedy surfaktanty sztuczne, takie spieniacze, zaczęły powstawać, ale to już jest inny temat. W naszym życiu codziennym otacza nas też wiele rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajeni, że nie myślimy właśnie o ich pochodzeniu, bo jak często, myjąc ręce, zadajemy sobie pytanie, skąd się wzięło mydło w ogóle, a tak naprawdę czym jest mydło? Gdzie pojawił się po raz pierwszy taka kostka mydlana, albo coś na kształt pieniądza i się mazi? Jak robili to nasi przodkowie? Myślę, że na te pytania odpowiedź usłyszycie po przerwie. Będę starała opowiedzieć się o tym troszkę szerzej. Zapraszam Was za chwilę serdecznie. Do usłyszenia.
Zaczyna się zwykle, jak każdy wspinaczki dzień. Trudny dzień, ściana, droga pod szczyt, a potem nagle krzyk. Co im z wami walczyć dać? Ryzyko śmierć, ja są zawsze tutaj wpadać. Największa rzecz, swego strachu mur obalić. Odpadnie stół, lecz następnie. Co z wami walczyć każe? Ryzyko śmierć, są zawsze tutaj w parze. Leżę zawsze i
co z wami walczyć chcesz. Ryzy to śmierć, one są zawsze tutaj w parze. Największa rzecz, swego strachu mur obalić. Odpadnie stół, lecz następnie
wracamy po przerwie. Witam Was znowu bardzo serdecznie. Opowiadaliśmy sobie w poprzedniej części o tym, tak naprawdę zastanawialiśmy się, skąd się to mydło wzięło, czym jest mydło, czemu w pewnym etapie naszej historii się pojawiło. Bo zostało wynalezione tak naprawdę dawno, już te ślady są i w starożytności, i wszędzie różne sposoby były mycia. Ale mimo to wiele narodów wciąż do tej pory używa ługu, mąki, różnej fasolowej, żytniej, w zależności od tego, co jest dostępne lokalnie, pumeksu albo gliny do mycia i prania. Teraz dlaczego? Ja też się nad tym zastanawiałam. Doszłam do takich wniosków, że mydło jest dość kosztowną przyjemnością, przynajmniej w tym momencie mamy dobrobyt, dużo zalew rynku, mydło podobnymi surowcami, to już nie te czasy, ale tam, gdzie gospodarka zaczyna się dopiero rozwijać, mydło jest czymś, co kosztuje dosyć dużo, tak samo można się umyć gliną, przynajmniej w odczuciu ludzi. Niewielu ludzi w niektórych rejonach świata może sobie na to pozwolić, tylko zamożni. Na przykład znalazłam taką ciekawostkę o kobietach scytyjskich, które robiły proszek do prania z cyprysu, drzewa cedrowego i to z kolei mieszały z wodą i kadzidłem. I taką powstałą masę, która miała delikatny taki zapach właśnie kadzidlany, nacierano całe ciało, a następnie taka masa została usunana specjalnymi skrobakami, a skóra stawała się czysta i gładka. Myślę, że każde środowisko, każde u nas tak samo lokalnie, przecież ludzie nie mieli mydła gdzie tam nawet 100 lat temu, kto o tym myślał i każdy sobie próbował radzić w jakiś określony sposób. Drugim powodem tego, że mydło nie było ani popularne, ani jakoś szerzej dostępne, były też sposób życia w średniowieczu, to co w ludzie wierzyli, gdzie szczególna troska o własne ciało, które było postrzegane jako grzeszne, była uważana za wywrotową, więc siłą rzeczy nikt wtedy nie myślał nad tym, jak stworzyć coś, żeby to ciało umyć. To był po prostu taki czas. Jednak te czarne wieki, jak czasami mówią, kilkustuleci, nie mogło trwać wiecznie w kwestii higieny. I takim promieniem światła był powrót rycerzy do Francji z wypraw krzyżowych. Oni wrócili stamtąd z takimi trofami wojskowymi, przywieźli mianowicie takie kulki mydlane naturalnego mydła syryjskiego i to już zmieniło postać rzeczy. I tam zaczęło się to wszystko kręcić, zwłaszcza, że później były czasy też Ludwika XIV, który był znany z miłości do czystości i luksusu, więc to jakby pojawiło się na dworach, zaczęło być, wiadomo, modne, no bo król się myje, no to trzeba to jakby rozszerzyć. No i standardowym też sposobem przeniesienia mydlanej jakby historii na naszej ziemię było korzystanie z tłuszczy, które były dostępne lokalnie. We Francji była to oliwa z oliwek na przykład. I stopniowo w całej średniowiecznej Europie powstawały pierwsze fabryki mydła, widziano zapotrzebowanie. I teraz te mydła różniły się właśnie w zależności od położenia geograficznego i dostępnych zasobów. Bo na północy na przykład głównym składnikiem pozostawał tłuszcz zwierzęcy. A na południu substytut roślinny, czyli na przykład oliwa z oliwek. Mamy mydło marsylskie, które jest znane w niektórych kręgach. Z Syrii jest znane mydło Aleppo, które jest wytwarzane z oleju z wawrzyna laurowego i z oliwy z oliwek też. W Niemczech jako bazę tłuszczu zwierzęcego stosowano olej wołowy, wieprzowy, koński, jagnięcy, a nawet rybny. A jako tłuszcz roślinny stosowano oleje z nasion bawełny, olej migdałowy, lniany, sezamowy, kokosowy później także i palmowy, ale to było dużo później. Najbardziej dla mnie zaskakujące jest to, że całą gamę produktów mydlanych, które uzyskiwano z czasem w trakcie rozwoju tej jakby dziedziny gospodarki, uzyskiwano praktycznie eksperymentalnie przez przypadek. I dopiero w XVIII wieku szwedzki chemik, który nazywał się Karl Scheele, nie wiem czy dobrze czytam, rzetelnie opisał całe te reakcje chemiczne, dzięki którym proces zmydlania tłuszczów powstał i powstawanie mydła zostało opisane. I właśnie fakt wydzielania się gliceryny w trakcie zmydlania także został opisany. I myślę, że właśnie rozwój przemysłu chemicznego typowo przyniósł wiele zmian w takiej sferze mydlenia, nadając mydłu dowolne właściwości, kolory i zapachy. Jednak w tym wszystkim jest haczyk, dlatego że dla zdrowia ludzkiego wciąż nie ma nic lepszego niż to, co stworzyła sama matka natura, czyli tłuszcze i woda. W związku z tym, ja zauważam przynajmniej, stopniowo następuje taki proces powrotu do początków mydła, ponieważ i lata powojenne i później te kosmetyki, które przychodziły do nas tam z Ameryki w czasach komuny, które były syndykatami, nie były mydła, to były sztucznie stworzone rzeczy, które miały służyć myciu. Bardzo wiele substancji aromatycznych, kosmetycznych, takich rzeczy, konserwantów w nadmiarze przyczyniło się do wielu alergii, problemów skórnych, a tak naprawdę teraz ludzie to zauważyli, że to nie jest nic dobrego, jak będzie pachnieć na 5 kilometrów, ale że trzeba wrócić do takiej prostej kostki białego, szarego mydła. I świadomość korzyści takich płynących z mydła na zimno, z takiego mało składnikowego mydła, jak z mydło kastylijskie, które jest na bazie oliwy z oliwek, prostych rzeczy, czy tak jak nasze mydło szare, potasowe, to już jest coś. I zastanawiam się też, wracając jakby do poprzedniego tematu, jeśli ktoś nie miał dostępu do potażu, jeśli był w rejonie świata, gdzie nie eksperymentowano w tym temacie, to jak sobie mógł przypuszczalnie radzić? Myślę, że powszechnie stosowano różne rośliny korzeniowe i tutaj, i na północy Europy, i na południu, bo są tego ślady w opisach historycznych. To są rośliny, które są surowcami saponinowymi, czyli sapo odpienić się. Są tak jak mydlnica, na przykład, nie wiem, nawłoć, tojeść, bluszcz. Je jak się potrze, na przykład kwiat nawłoci, jeśli się potrze w strumieniu, to on wytworzy pianę. Pomaga to, zmniejsza to napięcie powierzchniowe wody i w ten sposób jesteśmy w stanie lepiej się umyć. Nawet jeśli jesteśmy na, nie wiem, wycieczce w górach, ubrudziliśmy się, jak nam sama woda nie daje rady, to ewentualnie jest to też sposób jakiś, żeby wymyć sobie, nie wiem, na biwaku głowę i spłukać pod wodą. Tak, w takim samym celu używano gliny i przypuszczam, że wszystko powstało eksperymentalnie przez przypadek, jeśli ktoś przychodził nad wodę się umyć i była glina nad wodą i ktoś jej użył, zauważył, że fajnie wpływa na skórę, że dobrze ściąga ten brud czy oczyszcza i dlatego zaczęto to robić, zresztą tak jak wiele innych rzeczy. Z czasem też do utrzymania czystości używano drożdży, jajek, różnego rodzaju proszków, jak bułka tarta, musztardy, jakieś jogurty, ale to też z czasem, wywary ziołowe, bo wiadomo, że jest to traktowane też jako jedzenie. W czasach, gdzie o to jedzenie trzeba było zadbać i o to jedzenie było trudno, ciężko byłoby używać tego jedzenia w celach kosmetycznych, bo to się mija z celem. I domniemywać można, że właśnie podobnie robili Słowianie, ponieważ nie mamy źródeł pisanych z wczesnych czasów w tym temacie. Ale narzędzia używane do mycia w dawnych czasach bardzo przypominają nowoczesne łaźnie. I przy braku bieżącej wody, ona była przenoszona wiadrami, trawę parzono w miskach i w wanienkach, takie pozostałości mamy, więc możemy domniemywać, że zresztą tak zwane banie i różne łaźnie, grzajnie, chaty takie, których się właśnie myto czy parzono, znajdujemy ślady. Trafiłam też na niektóre przepisy w wielu artykułach takich, czytając, przygotowując się do tej audycji, które poprawiają kondycję włosów i skóry głowy. Spotkałam co prawda stosowanie mleka, zsiadłego mleka, serwatki, ale to już naprawdę to są współczesne czasy raczej powojenne, gdzie już te rzeczy zaczęły się pojawiać, gdzie było ich więcej. Tak jak mówiłam, nikt jedzenia nie używał w celach kosmetycznych, jeśli tego jedzenia nie było, bo wiadomo, tak samo jeśli chodzi o tłuszcze, o smalec, takie rzeczy to się jadło, a nie smarowało. Ale następną taką rzeczą, na którą, taką ciekawą, którą trafiłam, była właśnie musztarda, gorczyca, która obecnie często wraca w formie oleju gorczycowego w kosmetyce, z którą ja się spotykam, w produktach do pielęgnacji brody lub w szamponach kostce, bo gorczyca bardzo fajnie nadaje się do włosów przetłuszczających. Można sobie nawet jedną łyżkę musztardy rozpuścić na 2 litrach wody i przepłukać włosy tą mieszanką. Będziemy mieć co prawda piękny aromat na swojej głowie, ale gorczyca działa cuda, jeśli chodzi o porost włosów, zalać gorczycę alkoholem, zrobić sobie wcierkę alkoholową. To są rzeczy, które jakby od dawna zauważono i one działają do tej pory. Ja sama stosowałam taką wcierkę gorczycową na włosy i dała sobie radę całkiem. Naprawdę jestem bardzo zadowolona. Włosy także płukano wywarami z różnych ziół, pokrzywą, babką lęcetowatą, podbiałem. I takim sposobem, który do tej pory wraca na wielu grupach włosomaniaczych, ludzi blisko natury, są mąki. Głównie mąka żytnia, bo tutaj jakby nie ma filozofii. Miesza się tam 3-4 łyżki mąki żytniej i takiej drobniejszej, żeby łatwo się spłukiwała, bo to pełnoziarnista jednak zostaną farfocle. I w pół szklance letniej wody robimy taki kleik. Można pomieszać mikserem, można normalnie pomieszać i taką masę moczną na włosy się daje i masuje, spłukuje później dokładnie. Można przepłukać także włosy octem dla łatwiejszego rozczesywania. I czemu taka mąka jest fajna? Ona zawiera proteiny, które nadają włosom objętości, one unoszą je u nasady i to jakby generalnie widać. Poza tym bardzo fajnie pochłania sebum i usuwa ten brud z powierzchni włosów, ze skóry głowy, co jest ważne, bo fajnie złuszcza, jak jest mikro takie pocieranie. Można też stosować w takiej metodzie mycia mąką, mąkę z ciecierzycy, żyta lub owsa. Najlepsza jednak będzie mąka żytnia. Dlaczego? Zawiera ona właśnie naturalne saponiny, które pomagają też usunąć ten brud, bo mają delikatne właściwości myjące. Jest to taki żytni szampon. On też zapobiega elektryzowaniu się włosów i przedłuża czas między jednym a drugim myciem, ale uwaga, jeśli ktoś był przyzwyczajony do takich mocno myjących szamponów kupnych, drogeryjnych, to bardzo często trzeba odczekać troszkę, żeby włosy czy skóra głowy przyzwyczaiły się do takiego mycia żytniego, jeśli ktoś chciałby sobie poeksperymentować w tej dziedzinie. Bo skóra głowy musi się przyzwyczaić do braku obecności takiego typowego detergentu, czyli znormalizować się musi wydzielanie łoju, złuszczanie naskórka i wszystkie te rzeczy. Ale myślę, że takie mycie mąką włosów raz na jakiś czas bardzo dobrze im robi i że one wrócą, odzajemnią się nam z nawiązką za tą troskę. Spróbujcie przekonać się sami. Myślę też, bo mówimy cały czas o historii, w XXI wieku i postęp technologiczny, wszystkie relacje rynkowe, wiadomo, przemysł, biznes, pochłonęły te ludzkie takie prawdy, najprostsze rzeczy, które są dla nas dobre, ale mimo to gdzieś tam z przeszłości przepisy naszych babć pozostają niezmienione, i do nas wracają. Są sprawdzone w czasie, wracają do naszego życia. I na przykład szare mydło. Szare mydło większość ludzi kojarzy taką, wiadomo, firmę ze zwierzątkiem białym. W czasach komuny było to bardzo, no jedyne, więc fakt, no tam poza peweksami, poza mydłami jakimiś ciężko dostępnymi. No ale moja babcia nawet miała tego białego zwierzaka dostępnego gdzieś i myła się nim bardzo często. Ale może nie wszyscy wiedzą, że właśnie takie szare mydło pochodzi od takiego mydła potasowego, które jest w paście, które było wcześniej, a wcześniej jeszcze był potasz. Więc generalnie ta kostka, którą teraz mamy, to jest wynik po prostu marketingu i upływu czasu. Szare mydło jest zwane inaczej potasowym ogólnie rzecz biorąc. I pod względem chemicznym taka kostka to jest mieszanina soli potasowych, wyższych kwasów tłuszczowych, czyli wodorotlenek potasu wszedł w reakcję z tłuszczami, z kwasami tłuszczowymi, które są w olejach. Tam w trakcie wydzieliła się gliceryna, jest tam też kwasek cytrynowy, chlorek sodu, inne substancje w tym szarym mydle, które jest dostępne. Ono jest pozbawione sztucznych barwników i każdy pozna zapach takiego szarego mydła, on jest bardzo specyficzny, ale jakiś taki delikatny, nie narzucający się. I kiedyś ta kostka była jedynym dostępnym środkiem higienicznym tak naprawdę. Widzę, że powraca do łask ze względu na swoje liczne zastosowania, od prania po jakieś mycie gospodarcze, czyszczenie, właśnie do skóry wrażliwej, dla dzieci czy poporodowo. Ale to nie jest to samo mydło, które było w latach 60. Niestety skład się zmienił, z tego co mi wiadomo. I nie ma już w nim takiej prostoty w postaci tłuszczy zwierzęcych zmydlonych wodorotlenkiem potasu. Dlatego jest różnica i w zapachu, i w strukturze, i w odczuwaniu. Jednak w wielu grupach, tam gdzie też jest wiele dzieci alergicznych, wiele dzieci z problemami zdrowotnymi, ludzi z problemami zdrowotnymi, suchą skórą, szuka rozwiązania i takiej prostoty, żeby właśnie do takich najprostszych rzeczy wrócić, do jakości tej kostki. I wracają do łask mydła potasowe, które są w pastach. I tak jak we Włoszech robiono, czy we Francji, savon noir, które jest z oliwkami, tak u nas robiono olej lniany, sapokalinus, w aptekach był stosowany. Narasta moda na taki powrót do mydeł potasowych właśnie, do takich dzieciaków potażu, który gdzieś tam kiedyś był w tej puszczy, a teraz mamy go ładnie zapakowanego w słoiczkach. Docenia się keratolityczne właściwości takiego potasa, bo on pomaga złuszczać ten martwy naskórek, który mamy na sobie, w delikatny sposób, jednocześnie zostawiając okluzję na skórze, więc niczego więcej naszej skórze nie trzeba tak naprawdę, nie trzeba jej zapachu, nie trzeba jej nie wiadomo jakiego nawilżenia, tylko po prostu jeśli chodzi o mycie, potrzeba jej złuszczenia martwego naskórka, pozbycia się bakterii i zostawienia okluzji, żeby skóra dalej miała niezniszczoną warstwę hydrolipidową. Mnie bardzo cieszy, że taka moda na potasiaki wraca. Zachęcam do zajrzenia na moją stronę Inoziele, gdzieś tam parę artykułów o mydłach potasowych jest, żeby przybliżyć Wam ten temat. Postaram się zamieścić jakiś artykuł na stronie odnośnie dzisiejszej audycji o potażach, w takim skrócie. Myślę, że mądrość naszych przodków znów wybija się na pierwszy plan, że warto to docenić, bo wartościowe jest to, co jest najprostsze i żeby nie cudować tam, gdzie nie trzeba. Bardzo Wam dzisiaj dziękuję za tą audycję. Prowadziła ją Kasia Kochnowicz, Inoziele. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
Sza, cicho, sza. Czas na ciszę. Naprawdę ci brak, ona jedna prawdziwy ma smak, cisza jak ta. Sza, cicho sza, zbliż się do niej. Drga, ledwie drga. Zanurz się w nią, kryształową i czystą jej toń, zanurz do dna. Thank you.
od lat tylko krzykiem zdobywa się świat, a to nie tak, nie tak. Szal, cicho szal, czas na ciszę. Kiedyś śpiewało jak z nut, teraz gładkie i zimne jak lód. Smutny to cud, a smutny cud. Bliżej i bliżej i bliżej i bliżej masz do mnie. Ciszej i ciszej.
Ciszej, 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 co mnie.